Medytacja w niebowstąpienie. Maryjo, Twoje życie było nieustanną kontemplacją. O czym myślałaś wtedy, gdy wraz z apostołami w wieczerniku oczekiwałaś obiecanego pocieszyciela? Co rozpamiętywałaś, przebywając pod opieką Jana wśród obcych, gdzieś w dalekim Efezie? Co czuło twoje serce, gdy z kapłańskich rąk Jana otrzymywałaś chleb i wino, które stało się ciałem i krwią twojego syna, który on przecież otrzymał od ciebie, swojej matki? Kto zdoła zgłębić, kto zdoła zrozumieć te uczucia, które przepełniały twoje niepokalane serce? Kto zdoła pojąć twoje wzruszenie i żal, że ci, którzy uwierzyli słowom Jezusa i z Jego woli stali się twoimi dziećmi, oddają życie za Niego jako męczennicy? Było takie jedno szczególne wydarzenie, nad którym bez wątpienia zatrzymywała się często twoja myśl. Wniebowstąpienie twojego syna. Było to zarazem ostatnie ukazanie się Jezusa zmartwychwstałego uczniom tu na ziemi. Chwila tak ważna dla rodzącego się Kościoła, którego ty zostałaś matką i opiekunką. 40 dni po zmartwychwstaniu i po licznych spotkaniach ze swoimi uczniami Jezus wstąpił do nieba, a oni z radością powrócili do Jerozolimy. Z radością? Możemy zapytać ze zdziwieniem, skąd ta radość? Z ludzkiego punktu widzenia powinni być raczej smutni. Skończyły się spotkania z Nim, skończyły się rozmowy tak bardzo podnoszące ich na duchu i dające im poczucie prawdziwego szczęścia. Skąd zatem ta radość? Bez wątpienia z powodu dwóch obietnic, które im dał. Pierwsza to obietnica zesłania Ducha Pocieszyciela, który ich umocni. Wyjaśni to, czego nie rozumieli. Poprowadzi ich przez życie i będzie ostoją w trudnościach i wątpliwościach. Druga obietnica była nie mniej radosna. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. A więc pomimo tego, że wstąpił do nieba, pozostaje z nimi i ich nie opuszcza. I nigdy nas nie opuści. Będąc wieczyście i nierozerwalnie zjednoczony z Trójcą Świętą jako jej druga osoba, on poprzez swoje ciało, które wstąpiło do chwały niebios, jest zarazem zjednoczony z nami, ze swoim Kościołem, z ziemią. Co to znaczy, że Jezus wstąpił do nieba? Wytłumacz nam to, Matko. To nie oznacza zapewne, że został przeniesiony w jakieś inne miejsce, ale raczej, że wstąpił w jakiś inny wymiar, do którego nie dociera nasza wyobraźnia, bowiem na ziemi nie istnieje nic takiego, z czym by można porównać tę nową sytuację. Wstąpić do nieba oznacza wstąpić do Ojca, do Boga. Być w niebie znaczy dla nas, ludzi, przebywać blisko Boga, żyć w Bogu. Dlatego ci, co tu na ziemi żyją w autentycznej jedności z Bogiem i są z Nim duchowo zjednoczeni, już teraz w życiu doczesnym mogą doświadczyć przedsmaku nieba, żyć jak gdyby w Jego przedsionkach i zaznać zadatków szczęścia wiecznego. To ty, Matko, byłaś tą, któraś najbardziej ze wszystkich ludzi doświadczyła życia tu na ziemi i życia tam w zupełnym zjednoczeniu z Chrystusem, z Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym. Czy te obietnice nie były dla jego uczniów dostatecznym powodem tej radości, którą przynieśli ze sobą z Góry Oliwnej do Jerozolimy, do braci, do rodzącego się Kościoła? Jak nikt inny. Rozumiałaś ich radość. Jezus wstąpił do nieba, by przygotować nam miejsce, bowiem w domu Ojca Jego jest mieszkań wiele. Przygotować nam miejsce w niebie, to znaczy nauczyć nas, jak żyć w zjednoczeniu z Bogiem, by potem, jak On, wstąpić do Ojca. Czasem wyobrażamy sobie niebo w sposób zbyt materialny, często dziecinny. Myślimy, ty wiesz o tym, matko, że niebo znajduje się gdzieś bardzo daleko poza światem i dlatego jest ono czasem dla wielu czymś jakby nierealnym. Tymczasem Królestwo Niebieskie jest w pierwszym rzędzie w nas samych, w naszej duszy i sercu. Myślimy, że niebo możemy osiągnąć dopiero po śmierci, podczas gdy w rzeczywistości śmierć utrwala jedynie rzeczywistość zastaną. Jeżeli żyjemy w przyjaźni z Chrystusem, przechodzimy do domu Ojca. Jeżeli żyjemy bez Boga, jeśli żyjemy tylko dla nas samych, egoistycznie, przechodzimy w wymiar bez Boga, bez miłości, bez nadziei, bez sensu. I to jest piekło, potępienie wieczne, które nie jest karą wymierzoną nam przez Boga, będącego przecież miłością, ale jest losem dobrowolnie wybranym przez nas samych i skutkiem naszego życia bez miłości i bez sensu. Jakże bolejesz, jak cierpisz, Maryjo, z powodu tych, którzy ten straszny los sami sobie gotują. Ileż łez wylewasz z ich powodu, bowiem często podczas twych objawień ukazujesz się płacząca. Jakże gorąco prosisz nas o modlitwę za biednych grzeszników, bo wielu jest takich, mówiłaś to w Fatimie, którzy idą na zatracenie, bo nie ma nikogo, kto by się za nich modlił. To prawda, że nawet sam Bóg nie może przezwyciężyć złej woli człowieka, ani pokonać zatwardziałości jego serca. Nawet twój syn, Jezus, nie zdołał nawrócić niektórych faryzeuszów. Ale Bóg może, jeśli go będziemy o to prosić, dać jakąś łaskę szczególną, jakiś impuls, który mógłby wstrząsnąć grzesznikiem i doprowadzić go do nawrócenia, ożywić jakąś resztkę dobrej woli ukrytej głęboko w duszy pod grubą warstwą zła i grzechu. O taką modlitwę nas prosisz. Dajesz nam tę nadzieję, która może przezwyciężyć nawet rzeczy po ludzku niemożliwe. Zbawienie opornych. Chrystus wstąpił do nieba, a my, jak Jego apostołowie, pozostajemy tu na ziemi. Ale nie możemy trwać jedynie z oczami wzniesionymi w górę. Mamy również pracować nad tym, by Królestwo Boże zapanowało na ziemi. Taki jest sens słów, które dwaj mężowie w białych szatach skierowali do uczniów, patrzących w niebo za odchodzącym Panem. Mężowie Galilejscy, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie do was tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Przyjdzie i zażąda rachunku z powierzonych nam zadań, jak ewangeliczny gospodarz zażądał od swoich sług rozliczenia się przed nim z powierzonych im dóbr. Ty pierwsza, matko, wzięłaś sobie do serca te słowa. Zarówno wtedy, gdy przebywałaś jeszcze na ziemi, wspierałaś apostołów swymi modlitwami, aby nie ustali w wierności, tak i teraz, będąc już w niebie, modlisz się i orędujesz za kościołem Twojego Syna. Będąc czujną na najmniejsze nawet nasze potrzeby, służące zbawieniu i nieustannie bronisz swoich dzieci od niebezpieczeństw i napaści złego ducha. Dlaczego wpatrujecie się w niego? Pytali dwaj mężowie w białych szatach. Możemy im odpowiedzieć, że powinniśmy przecież wpatrywać się w niebo, tęsknić za nim i pracować dla niego. Tak, tak, ale to nie wystarczy. Mamy również spoglądać na ziemię i pracować dla niej. Co to znaczy pracować na ziemi? Mamy ją udoskonalać. Mamy niejako kontynuować Boże dzieło stworzenia i przygotowywać je na tę chwilę, kiedy wszystko zostanie przemienione i odnowione w Chrystusie, kiedy nastaną nowe niebo i nowa ziemia. Udoskonalać świat to zbliżać go do Boga. Wielu jednak uważa udoskonalanie świata jako postęp wyłącznie materialny. Tymczasem w rozumieniu chrześcijańskim udoskonalać świat to czynić człowieka coraz bardziej świętym, poprawiać relacje, jakie istnieją między ludźmi, uczyć ich, jak żyć jako brat, jako przyjaciel, jako dobry sąsiad, uczciwy pracownik, sprawiedliwy pracodawca. Dlatego spełnia lepiej wolę Bożą ten, kto służy tym dobrym relacjom, nawet gdyby nie czuł się zbyt religijny, niż ten, kto by się deklarował jako człowiek wierzący, a żył w sposób egoistyczny, nie dbając o innych albo nawet ich krzywdząc. Przecież Pan Jezus powiedział jasno: nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Jezus wysyła swoich uczniów, a więc wysyła nas wszystkich, abyśmy ewangelizowali siebie i innych, to znaczy wcielali we własne swe życie oraz w życie naszych środowisk radosną nowinę, że jesteśmy dziećmi Bożymi, a więc braćmi między sobą. Maryjo, która nieustannie pracujesz w niebie, by ta nowina rozszerzała się na ziemi. Maryjo, która jesteś królową apostołów, spraw, abyśmy uwierzyli w to, że jest możliwe przemienić społeczność wilków, jaką nieraz ona nam się przedstawia, w środowisko prawdziwych braci i przyjaciół. Niechaj Twój Syn to sprawi. On, który zapewnił nas: ja będę z Wami aż do skończenia świata.